Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Posoborowy zamęt zamieszał architektom w głowie. Stąd nowe katolickie świątynie, które w niczym nie przypominają kościołów, uważa nestor włoskiej architektury Paolo Portoghesi. Artykułem w Osservatore Romano włączył się w gorącą debatę na temat kontrowersyjnych nowych kościołów. O jego poglądach w tej kwestii powiemy w drugiej części programu. Wcześniej aktualności watykańskie oraz informacje na temat oryginalnych inicjatyw chrześcijan ewangelicznych. Zapraszamy. Troje błogosławionych zostanie zaliczonych w poczet świętych. Ich kanonizacja odbędzie się 23 października. Decyzję w tej sprawie podjęli kardynałowie na zwyczajnym konsystorzu publicznym, któremu przewodniczył Benedykt XVI. Wśród nowych świętych znajdzie się dwóch Włochów, biskup i kapłan oraz hiszpańska zakonnica. Wszyscy troje żyli na przełomie XIX i XX wieku.
Z trojga tegorocznych świętych postać najbardziej znana to ksiądz Alojzy Guanella, beatyfikowany przez Pawła VI. Ten kapłan diecezjalny poświęcił się pracy z dziećmi, zwłaszcza niepełnosprawnymi psychicznie lub fizycznie, oraz z młodzieżą, chorymi i ubogimi. W tym celu założył zgromadzenie córek Najświętszej Maryi Panny od Opatrzności i Księży Sług Miłosierdzia, które kontynuują jego dzieło w różnych krajach, prowadząc liczne ośrodki opieki. Dwoje dalszych błogosławionych wyniósł do chwały ołtarzy Jan Paweł II. Oni również byli założycielami zgromadzeń zakonnych. Arcybiskup Parmy na północy Włoch, Gwidon Maria Conforti, dał początek misjonarzom świętego Franciszka Xaverego, głoszącym Ewangelię w wielu krajach świata, między innymi w Chinach. Natomiast siostra Bonifacja Rodriguez de Castro utworzyła zgromadzenie służebnic świętego Józefa, troszczące się zwłaszcza o żyjące w ciężkich warunkach robotnice.
Dzisiejszy konsystorz podjął też decyzję o przeniesieniu sześciu kardynałów diakonów do grupy kardynałów prezbiterów. Jednym z nich jest kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Równocześnie jego rzymska diakonia świętego Mikołaja in carcere stała się czasowo tytularnym kościołem prezbiterialnym. Do rangi prezbitera został też podniesiony dawny dyrektor Radia Watykańskiego, później odpowiedzialny za organizację papieskich podróży, kardynał Roberto Tucci. Ponadto tytuł prezbitera otrzymał dotychczasowy kardynał protodiakon Agostino Cacciavillan. W związku z tym protodiakonem, czyli najstarszym stażem kardynalskim w grupie diakonów, jest odtąd kardynał Jean-Louis Thorin. Stoi on na czele papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Benedykt XVI zatwierdził francuskiego purpurata na tym stanowisku. Do jego zadań należy m.in. ogłoszenie wyboru papieża. Kardynałowie prezbiterzy mają honorowe pierwszeństwo przed kardynałami diakonami. Człowiek cywilizacji zachodniej potrzebuje reinkarnacji. Na nowo musi stać się tym, kim bywał w przeszłości, bohaterem i świętym. Tylko w ten sposób będziemy mogli stawić czoła galopującej globalizacji kultury, która zalewa nas z krajów Dalekiego Wschodu, uważa prezes Banku Watykańskiego.
W felietonie dla tygodnika Tempi profesor Ettore Gotti Tedeschi ostrzega, że w ślad za dominacją gospodarki przez kraje indoazjatyckie, w szczególności przez Chiny, idzie inwazja kulturowa. Dziś świat zachodni jest w tej konfrontacji skazany na przegraną. I to nie tyle ze względu na siłę konkurencji, lecz z powodu naszej wewnętrznej słabości. Nie znamy własnych korzeni, dlatego już niebawem o tym, co jest dobre, a co złe, będzie decydować inna cywilizacja wyrosła bez jedynego Boga na fundamencie taoizmu, fatalizmu, konfucjanizmu, buddyzmu czy maoizmu, ostrzega papieski bankier, a przy tym profesor etyki biznesu. W jego przekonaniu zachodni relatywizm otwiera naszą cywilizację na nowych władców świata. Dziś zalewają nas azjatyckie produkty. Jutro ze wschodu przyjdą do nas ludzie, którzy przejmą nasze podupadające firmy. Wraz z nimi przyjdzie kultura, nastaje nowe średniowiecze. Jednakże zbawienie zglobalizowanego świata jest w rękach katolików. Wszystko zależy od tego, czy powrócimy do świętości i heroizmu, zaznacza profesor Gotti Tedeschi.
Egipskie władze postanowiły przywrócić do Watykanu swego ambasadora, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Lamia McHeimar została odwołana do Kairu po tym, jak Benedykt XVI zareagował na rzeź prawosławnych Koptów w Aleksandrii. Przypomnijmy, że w noworocznym zamachu zginęło 23 wiernych przybyłych do kościoła na liturgię. Papieski apel o obronę chrześcijańskiej mniejszości w Egipcie tamtejsze władze odebrały jako niedopuszczalną ingerencję oraz atak na islam. Po spotkaniu papieża z korpusem dyplomatycznym, w czasie którego Ojciec Święty ponownie poruszył ten temat, Egipt wycofał swego ambasadora. Dialog ze Stolicą Apostolską zerwał też kairski Uniwersytet Al-Azhar, który stanowi najwyższy autorytet religijny w sunnickim islamie.
Jak ogłosił wczoraj rzecznik prasowy tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Hossam Zaki, Egipt postanowił przywrócić swego dyplomatę. Zadecydowały o tym pozytywne sygnały, jakie w ostatnim czasie docierały do Egiptu ze strony wysokich przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Formalnie rzecz biorąc, egipski ambasador powróci do Rzymu na wniosek nuncjusza apostolskiego w Kairze, arcybiskupa Michaela Fitzgeralda, który poprosił o wznowienie wzajemnego dialogu i zakończenie sporu. Wziąwszy pod uwagę niedawny rozwój wydarzeń, postanowiliśmy pozytywnie rozpatrzyć tę prośbę. Lamia McHeimar powróci do Rzymu w najbliższą środę, oświadczył Hossam Zaki.
Dodajmy jeszcze, że relacje między Papieską Radą do Spraw Dialogu Międzyreligijnego i Uniwersytetem Al-Azhar nadal pozostają zamrożone.
www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
W Wielkiej Brytanii ukazał się niezwykły poradnik, który pokazuje chrześcijanom, jak krok po kroku ewangelizować muzułmanów. Jego autorem jest Nick Chatrat, brytyjski orientalista, a zarazem jeden z liderów wspólnoty chrześcijan ewangelicznych w Oksfordzie.
Choć istnieje wiele analogicznych pozycji tłumaczących, jak chrześcijan nawracać na islam, książka mówiąca o konwersji w przeciwnym kierunku należy do rzadkości. Temat jest bowiem bardzo delikatny, a dla autora nawet niebezpieczny. Nick Chatrat podchodzi więc do niego z wielkim wyczuciem. W samym tytule ani słowem nie wspomina się o nawracaniu, lecz jedynie o dotarciu do muzułmanów. Chatrat pokazuje bowiem przede wszystkim, jak nawiązać przyjazne relacje z muzułmanami, by otworzyć ich oczy na Jezusa, którego skądinąd już znają i kochają. Brytyjski ewangelizator ostrzega, by relacji z muzułmanami nie rozpoczynać od takich tematów jak prawo szariatu czy święta wojna. W ten sposób tworzymy bowiem jedynie mur nieufności i lęku. Sugeruje natomiast, by całkowicie skupić się na Jezusie, aby nasi muzułmańscy rozmówcy mogli go poznać w nowy sposób.
Chatrat przestrzega jednak, by nie twierdzić naiwnie, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Zgadzamy się co do samego monoteizmu, ale bynajmniej nie co do wizji Boga. Przykładem kluczowe pojęcie zbawienia. W chrześcijaństwie dokonuje się ono przez skruchę i wiarę w Jezusa. W islamie człowiek zostaje zbawiony, jeśli Bóg uzna, że jego dobre czyny przewyższają złe, zauważa brytyjski autor.
Co ciekawe, książka uczy też konspiracji. Wyjaśnia mianowicie, że w wielu wypadkach muzułmanin, który przyjmie wiarę w Chrystusa, musi przez pewien czas zachowywać muzułmańskie obyczaje, włącznie z chodzeniem do meczetu. Niekiedy jest to naprawdę niezbędne, choć oczywiście byłoby najlepiej, gdyby było to tylko tymczasowe, czytamy w ewangelikalnym podręczniku nawracania muzułmanów na chrześcijaństwo.
W Mediolanie nowa ewangelizacja już się rozpoczęła. Jak na razie prowadzą ją przede wszystkim zielonoświątkowcy. Co niedziela pojawiają się w tamtejszym metrze i po swojemu głoszą Ewangelię. Działalność misyjną prowadzą całe rodziny. Ojciec pastor głosi w wagonie kazanie, mama rozmawia z podróżnymi, a dzieci rozdają kolorowe biuletyny z cytatami biblijnymi. Przypominają cygańskie rodziny, które również w komplecie przychodzą do metra na żebry. Ci jednak o nic nie proszą, namawiają jedynie, by otworzyć się na głos Jezusa Chrystusa i uznać Go za Pana Mediolanu.
Uliczni ewangelizatorzy nie mają we Włoszech łatwego życia. Zazwyczaj zarzuca się im prozelityzm, a przepędzając nie przebiera się w słowach. A jednak zielonoświątkowcy i tak zwani chrześcijanie ewangeliczni rosną w siłę. Według oficjalnych danych tutejszego urzędu podatkowego należy już do nich 250 tysięcy włoskich obywateli. Kolejne 500 000 członków stanowią żyjący we Włoszech migranci. Zdaniem socjologów dynamizm włoskich charyzmatyków odpowiada ogólnoświatowej tendencji. Według ostatnich prognoz do 2025 roku to właśnie oni będą dominującym wyznaniem chrześcijańskim. W Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Afryce już dzisiaj zaczyna ich być więcej niż katolików. Trzymajmy się wytycznych Soboru i papieża Ratzingera, apeluje do współczesnych architektów i liturgistów Paolo Portoghesi, twórca postmodernistycznego nurtu w architekturze. We Włoszech nie ustają polemiki na temat nowych kościołów. Powodem cała seria nowoczesnych świątyń, budowanych pod patronatem tutejszego episkopatu w nowych, rezydencjalnych dzielnicach wielkich miast. Ich budowa jest dla tutejszego kościoła sporym obciążeniem finansowym, stąd różne inicjatywy mające skłonić do hojności zarówno wielkich sponsorów, jak i zwykłych wiernych. Jedną z nich były słynne koncerty bożonarodzeniowe w Watykanie. Okazuje się jednak, że efekt końcowy nie zaspokaja oczekiwań wielu katolików, choć przygotowanie projektów nowych świątyń powierza się największym sławom włoskiej architektury, ich pomysły nie zawsze idą w parze z wrażliwością wiernych. Debaty na ten temat toczą się dziś zarówno we włoskich mediach, jak i w wąskim gronie specjalistów. Dla tych ostatnich przygotowywana jest w Mediolanie wystawa poświęcona czterem kontrowersyjnym świątyniom, które zostały oddane do użytku w ostatnim czasie. Znajdują się one na peryferiach Rzymu, w Modenie i w Perugii. Do tej gorącej debaty na temat nowych kościołów włączył się również ostatnio nestor włoskiej architektury, a zarazem wybitny historyk sztuki Paolo Portoghesi. W watykańskim dzienniku L'Osservatore Romano opublikował on artykuł, który dokonuje krytycznej analizy projektu kościoła Jezusa Odkupiciela w Modenie. Portoghesi nie kwestionuje zawodowych umiejętności architekta, bo te jego zdaniem nie podlegają dyskusji. Autorowi projektu, Maurowi Galantino, jak i współpracującemu z nim liturgiście, księdzu Giuseppemu Arrosio, Portoghesi zarzuca jednak kompletny brak zrozumienia, czym jest w katolicyzmie przestrzeń sakralna. Jak się okazuje, architektom zamieszał w głowie posoborowy kryzys, a dokładniej taki sposób interpretowania Vaticanum Secundum, który widzi w nim zerwanie z kościelną tradycją. Na to właśnie powołuje się sam twórca kościoła w Modenie. Moja idea przestrzeni sakralnej wyrasta z soboru, który zmienił wielowiekową tradycję, broni się Mauro Galantino. Według jego interpretacji soborowych postanowień, wierni i kapłan mają tworzyć nierozłączną całość, a w kościele powinni się poczuć jak za stołem przy ostatniej wieczerzy. Dlatego w jego kościele siedzą w dwóch sektorach rozmieszczonych naprzeciwko siebie, także przez całą liturgię patrzą sobie prosto w oczy. To właśnie takie zamknięcie przestrzeni sakralnej do samych wiernych, brak otwarcia na transcendencję, wspólnej orientacji zgromadzenia i kapłana w jednym kierunku najbardziej wadzi Portoghesiemu. W jego odczuciu kościół taki został pozbawiony swej najbardziej charakterystycznej cechy. Świątynia ta jest piękną aulą konferencyjną, w której nic nie przywołuje transcendencji oraz pielgrzymowania modlącego się ludu do zbawienia, pisze Portoghesi. Liturgiści i architekci, którzy o tym zadecydowali, postanowili zerwać z wielowiekową tradycją, nie licząc się z tym, czego naprawdę oczekuje od nich Kościół, jego oficjalne nauczanie. Okazuje się, że Paolo Portoghesi, nestor włoskiej architektury, jest doskonałym znawcą zarówno dokumentów soborowych, jak i nauczania obecnego papieża oraz jego wcześniejszych publikacji na temat architektury sakralnej, a w szczególności książki Duch Liturgii. Przypomina on, że zachowanie ciągłości z tradycją i powściągliwość w innowacjach zalecał już sam sobór właśnie w konstytucji o liturgii, gdy podkreśla, że nowość należy wprowadzać tylko wtedy, gdy tego wymaga prawdziwe i niewątpliwe dobro Kościoła. Zastrzeżeniem jednak, że nowe formy będą niejako organicznie wyrastać z form już istniejących. Sacrosanctum Concilium, numer 23. Dla jasności powiedzmy, że wnętrze kościoła, którego analizy podjął się Portugezji, przypomina halę sportową z boiskiem. Wierni są rozmieszczeni na dwóch przeciwległych trybunach. W miejscu jednej bramki znajduje się ołtarz, w miejscu drugiej ambona. Pomiędzy nimi pusta przestrzeń. Krzyż, jedyny element ikonografii w tym kościele, został usytuowany nieopodal ołtarza. Elementem spajającym jest pusta przestrzeń, przez którą przechodzi celebrans po zakończeniu liturgii słowa. W praktyce wierni są zmuszeni patrzeć na ludzi siedzących naprzeciwko, zerkając raz w lewo, raz w prawo, w zależności od tego, gdzie toczy się akcja liturgiczna. Portugezji przypomina, że takie rozbicie przestrzeni liturgicznej zostało stanowczo potępione przez Benedykta XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis. Ważnym składnikiem sztuki sakralnej jest niewątpliwie architektura kościołów, przyznaje w niej papież. Powinna ona zachować jedność poszczególnych elementów prezbiterium – ołtarza, krucyfiksu, tabernakulum, ambony. Rozproszenie przestrzeni sakralnej wpisuje się natomiast w posoborowe tendencje, które dążyły do dynamizacji liturgii, wyeksponowania ambony na równi z ołtarzem oraz do usytuowania wiernych wokół ołtarza, czego domagał się w szczególności niemiecki ruch innowacji liturgicznych, zauważa Portugezji. Włoski architekt sam opowiada się natomiast za wyraźną orientacją kościołów, proponowaną przez Józefa Ratzingera w jego książce Duch Liturgii. Cytując przyszłego papieża, przypomina, że zgodnie z najdawniejszą tradycją, zgromadzenie liturgiczne nie tworzy zamkniętego kręgu, ludzie nie patrzą na siebie nawzajem, lecz jako lud Boży w drodze idą na wschód, w kierunku Chrystusa, który wychodzi im naprzeciw. Wspólna orientacja zgromadzenia na wschód w czasie modlitwy eucharystycznej to bynajmniej nie sprawa drugorzędna, lecz zasadnicza, podkreśla włoski architekt, powołując się na opinię Józefa Ratzingera. W jego przekonaniu współcześni liturgiści i architekci powinni się jeszcze wiele nauczyć z bardzo precyzyjnego nauczania Kościoła o przestrzeni sakralnej. Reewangelizacja dokonuje się bowiem również poprzez kościoły pisane przez małe K, zauważa Portugezji. Wymaga to zarazem twórczej innowacji, jak i uważnego patrzenia na tradycję, która bynajmniej nie jest postawą zachowawczą, lecz przekazem dziedzictwa, które jest w stanie zaowocować również w przyszłości, pisze włoski architekt. Artykuł w L'Osservatore Romano, którym włączył się w gorącą debatę nad nowymi kościołami we Włoszech, kończy stwierdzeniem. Kościół w Modenie to ewidentny dowód na to, że estetyczne walory architektury nie wystarczą, by jakaś przestrzeń stała się kościołem, miejscem pomagającym wiernym poczuć się żywymi kamieniami świątyni, której kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.